Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 31 lipca. Wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Ekspert do spraw islamizmu, pan Ahmad Mansur, udzielił niedawno wywiadu dziennikowi Bonner General Anzeiger, w którym wypowiedział się na temat postępującej islamizacji Niemiec. Zdaniem pana Mansura, urodzeni w Niemczech muzułmanie, a przede wszystkim młodzież, błyskawicznie się radykalizują, będąc coraz częstszymi sprawcami agresji. Jako jeden z powodów radykalizacji wyznawców islamu ekspert wskazał lockdowny podczas tzw. pandemii COVID-19. Szkoły nie miały wówczas możliwości nauczania swoich podopiecznych empatii. Zdaniem pana Mansura, odpowiedzią na niebezpieczeństwo ze strony radykalnych islamistów powinna być jeszcze wcześniejsza indoktrynacja dzieci i przekazywanie im idei tolerancji, dialogu i demokracji. Jak widać, pan ekspert zamierza przeciwdziałać zagrożeniu, używając do tego jeszcze większej dawki neomarksizmu. Natomiast jest to doskonały przykład zapętlenia się ideologii lewicowej, której zawdzięczamy islamizację Europy. Muzułmanie są na ideologię woke raczej zupełnie odporni. Ponownie Niemcy. 20 lipca w Norymberdze w Bawarii rozpoczął się tzw. Pride Week, afirmujący coraz bardziej wyuzdane formy ideologii LGBTQ i inne literki. W jednej z 12-wiecznych świątyń, kościele świętego Idziego, aktualnie niestety należącym do protestantów, zorganizowano z tej okazji bluźnierczą wystawę. Na jednym z upublicznionych obrazów widnieje Pan Jezus w towarzystwie kopulującej pary homoseksualistów z podpisem „Pieprzyć się dla pokoju”. Jak skomentował to miejscowy pastor pan Thomas Zeitler. Wystawa odnosi się krytycznie do takich tematów jak nadużycia w kościele, mizoginia i niechęć do osób LGBT. To ważne tematy, inaczej byśmy tego nie robili. Ekspozycja była jednak tak gorsząca, że nawet liberalni ewangelicy zaprotestowali przeciwko niej. Sprzeciw był na tyle duży, że pastor zdecydował się zawiesić wystawę. Protestancki rzecznik dekanatu Norymberga, pan Joachim Baumgard, skomentował to w sposób następujący. Otrzymaliśmy tysiące skarg drogą mailową i telefoniczną. W większości krytykujący nie widzieli wystawy. Niemniej postanowiliśmy załagodzić sytuację. Nie wiem, dlaczego pan Joachim uważa, że ktokolwiek jest na tyle naiwny, że w dobie internetu ktoś krytykował tę wystawę jej nie widząc. Ja na przykład ją widziałem. I choć jestem już raczej, co niedobre, ale niestety znieczulony na tego typu obrazki, to ta naprawdę wbiła mnie w fotel. W środku pięknego kościoła były obrazki, na których były wizerunki Pana Jezusa, a obok homoseksualiści w trakcie aktów oraz inni w pozycjach, które w pełni pokazywały ich genitalia. To wszystko obok wizerunków świętych, chyba najbardziej bluźniercze zestawienia, jakie widziałem w życiu. Więc argument pana Joachima, że w większości krytykujący nie widzieli wystawy, jest zupełnie kretyński. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, wyznawcy. Ignacy urodził się w roku 1491 na zamku w Loyoli w Hiszpanii, w zamożnej, wielodzietnej rodzinie rycerskiej. Otrzymał staranne wychowanie i sprawował urzędy na dworze króla Hiszpanii oraz w armii. W czasie jednej z bitew został ranny. Odzyskiwanie sprawności było dla niego okazją do zapoznania się ze złotą legendą, średniowiecznym zbiorem żywotów świętych, autorstwa błogosławionego Jakuba de Voragine. Gdy Ignacy odzyskał zdrowie, rozpoczął życie pustelnicze w okolicy jednego z dominikańskich klasztorów. Szatan dręczył go pokusami, dzięki którym powstał szkic jego ćwiczeń duchownych. Przez wiele lat prowadził życie żebraka i wędrował po Europie. Na Uniwersytecie Paryskim Ignacy poznał świętych Piotra Fabera i Franciszka Xaverego. W sierpniu 1534 roku 43-letni Ignacy powołał nieopodal Paryża wraz z innymi swoimi towarzyszami zakon jezuitów, którego statuty zostały ostatecznie zatwierdzone w roku 1540. Podczas pierwszej kapituły przełożonym generalnym jednogłośnie wybrano Ignacego. Zakon szybko się rozrastał, prowadząc owocne misje w różnych częściach świata. Ignacy zmarł po długiej chorobie 31 lipca 1556 roku. Miał 65 lat. Beatyfikował go papież Paweł V w roku 1609, a kanonizował Grzegorz XV w roku 1623. Belgia i cała Unia Europejska. W Brukseli ważą się losy paktu migracyjnego, na mocy którego tzw. uchodźcy mieliby być przymusowo relokowani do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Na środowym posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich został zablokowany ich mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie relokacji migrantów. Poza dotychczas sprzeciwiającymi się pomysłom eurokratów Polską i Węgrami, sceptycyzm wobec paktu migracyjnego wyraziły także takie państwa jak Austria, Czechy, Słowacja, Niemcy i Holandia. Szczególnie interesujący jest sprzeciw Niemiec i Holandii, które dotychczas przodowały w kolejnych pomysłach sprowadzania do Unii Europejskiej cudzoziemców, głównie z krajów muzułmańskich. Państwo położone w Palestynie. W Izraelu dochodzi do coraz częstszych ataków na klasztor karmelitów Stella Maris. Kościół ten, zwany też klasztorem Eliasza, zdaniem ortodoksyjnych Żydów jest miejscem pochówku proroka Elizeusza. Z tego powodu społeczność ta od wielu miesięcy stara się przejąć świątynię siłą. Przewodniczący Najwyższego Prezydenckiego Komitetu do Spraw Kościołów w Autonomii Palestyńskiej, pan Ramzi Houri, potępił ataki ludności żydowskiej. W swoim oświadczeniu napisał: ekstremistyczni osadnicy wymyślają historie i mity na temat miejsc kultu religijnego, które nie mają podstaw w rzeczywistości. Rosnąca liczba ataków na islamskie i chrześcijańskie miejsca święte jest częścią polityki nacjonalistycznego rządu Izraela. Pan Wadi Abu Nazar, doradca katolickich biskupów w Ziemi Świętej do spraw medialnych, skomentował tę sprawę w sposób następujący. Głównym problemem dla chrześcijan w Ziemi Świętej nie są radykalni Żydzi w Stella Maris, ale państwo izraelskie, które pozostaje bezczynne w obliczu nasilających się ataków na chrześcijan w różnych miejscach. Stany Zjednoczone. Były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Carlo Maria Vigano, udzielił niedawno wywiadu włoskiemu dziennikowi Aldo Maria Valli, w którym skomentował podejście papieża Franciszka do tradycji katolickiej. Zdaniem jego ekscelencji, Ojciec Święty świadomie dąży do tego, by móc oskarżyć tradycjonalistów o schizmę, a następnie ukarać ich ekskomuniką. Arcybiskup podpiera te mocne słowa całym szeregiem działań Ojca Świętego wymierzonych w tradycję. Jego zdaniem nie bez przyczyny konkretne osoby utrzymują bardzo ważne urzędy w Kurii Rzymskiej. Hierarcha powiedział: papież umieścił na kluczowych stanowiskach w Kurii Rzymskiej te postacie, które gwarantują najgorsze możliwe zarządzanie powierzonymi im dykasteriami, z najgorszym możliwym skutkiem i największą szkodą dla Kościoła. Ukraina. W miniony wtorek radni Lwowskiej Rady Obwodowej wystosowali apel do prezydenta oraz parlamentu Ukrainy, domagając się przywrócenia tytułu Bohatera Ukrainy dla Stepana Bandery oraz Romana Szuchewycza. Obaj panowie, Bandera i Szuchewycz, zostali uhonorowani tym tytułem przez prezydenta Wiktora Juszczenkę, który pełnił urząd w latach 2005-2010. Za czasów jego następcy, prezydenta Janukowycza, sąd administracyjny uchylił dekrety głowy państwa. Stepan Bandera oraz Roman Szuchewycz, zwany także Katem Polaków, są odpowiedzialni za mord ponad 100 tysięcy Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Od wielu lat ukraińskie społeczeństwo i władze próbują rehabilitować tych zbrodniarzy. Polska. Znany polski aktywista ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki, pan Bart Staszewski, dokonał kolejnej bluźnierczej prowokacji. Tym razem pan homoaktywista pochwalił się wynajmowanym w rumuńskim hotelu wspólnie z innym mężczyzną pokojem, w którym nad łóżkiem obsługa hotelowa zawiesiła ikonę Chrystusa. Prowokator napisał na Twitterze: dzisiaj nad naszym pożyciem małżeńskim w Rumunii czuwa Jezus. On widzi wszystko. Różnie bywa, gdy gejowska para chce mieć małżeńskie łóżko w pensjonatach za granicą, ale pieniądz nie śmierdzi, więc co mają wybrzydzać? Swój bluźnierczy wpis pan Staszewski opatrzył również prowokacyjnymi emotikonami, przedstawiającymi dłonie złożone do modlitwy oraz diabła. Jak widać, dla lewicowych aktywistów chlebem powszednim stają się coraz częstsze prowokacje, bluźnierstwa i profanacje wymierzone w największe świętości, najczęściej oczywiście katolickie. Dla uważnych obserwatorów szybko staje się jasne, że W zasadzie poza tego typu prowokacjami oni nie mają nic. Aktywista LGBTQ i wszystkie inne literki, który nie robi bluźnierczych prowokacji, jest zupełnie pomijalny. Ani nikt go zbytnio nie kocha, ani nikt się nie zastanawia, czy go toleruje, czy nie toleruje, ani nigdy zbytnio go nawet nie nienawidzi. On jest nieistotny. Żeby stać się istotny, musiałby przynieść jakieś bardzo poważne argumenty, przemyślenia. Te rzeczy wymagają pracy, a poza tym wiadomo, że i tak nie ma żadnych argumentów, które mogłyby uzasadnić ideologię gender. I dlatego jedyne, co im zostaje, to prowokacje. Im potworniejsze, tym według nich bardziej skuteczne. W większości przypadków absolutnie najlepszą reakcją jest przyjąć politykę nie karm trolla. Trzeba być rozsądnym i przebiegłym. Jeżeli aktywiści LGBT chcą dokonać jakiejś profanacji albo nawet już dokonują, trzeba ich pogonić i im to uniemożliwić, ale medialnie nie karmić tego tematu, bo oni właśnie tylko w zasadzie tym żyją. Im większa reakcja medialna, tym więcej będzie prowokacji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Od początku mojej działalności publicystycznej otrzymuję wiadomości z pytaniami, które można by sprowadzić do jednego. Co mamy robić? Co ma robić katolik, który widzi jedną lub obie rewolucje, które obecnie mają miejsce? Rewolucję neomarksistowską w tym świecie i rewolucję modernistyczną w Kościele. Jak się organizować? Jak stawiać opór? Jak ratować młodzież? Zwykle odpowiadam wtedy, że wszystko zaczyna się od jednostki. Zanim obie te rewolucje przeszły do czynów i wprowadzania zmian, na przykład w prawie. Powiedzmy w takiej Kanadzie, psycholog pójdzie do więzienia, jeżeli podejmie pracę nad przywróceniem osobie heteroseksualności. Zanim przeszli do czynów, najpierw zwycięstwo rewolucji ma miejsce w ludzkich umysłach. Jeżeli uda się zmienić to, jak ludzie myślą, co mówią, jak mówią i przede wszystkim co czują, ponieważ to uczucia są siłą napędową obu tych rewolucji, wtedy i dopiero wtedy możesz wprowadzać swój plan globalistyczny. Jak więc stawiać opór? Na początku, mój drogi słuchaczu, niestety zimny prysznic. Powoli. Jeżeli ktoś pracował nad świadomością ludzką przez kilkadziesiąt lat, to na pewno w tydzień żadnym artykułem czy fajnym filmem tego nie zmienimy. Praca zawsze najpierw rozpoczyna się od samego siebie. Po pierwsze, trzeba być w łasce uświęcającej. Po drugie, w miarę dużo czytać i rozumieć jak najwięcej. Na czym dokładnie polega ideologia gender? Jak działa TikTok? Na czym polega ruch aborcjonistyczny? Czym jest ekologizm? Gdy poczujemy się w tej wiedzy dosyć osadzeni, przychodzi czas na porządki w sprawach, na które mamy wpływ. Gdy ktoś pyta mnie: Dawidzie, czy pomożesz nam postawić opór? Może będziemy pisali listy do episkopatów? Może wymusimy na rządzących, żeby zabronili bezprawnej cenzury na platformach Big Tech? Może czas wyjść na ulicę? Ja najczęściej pytam, czy dziecko w rodzinie ma TikToka? Wielokrotnie słyszę, że tak, tak, ale ono tam tylko ogląda takie jakieś tańce. I najczęściej rodzic znajduje wtedy liczne argumenty, dla których dziecko jednak powinno mieć TikToka. Ale prawda jest w 99% przypadków taka sama. Rodzic już zwyczajnie nie czuje w sobie takiej władzy, żeby móc dziecku zabronić TikToka. Swojemu własnemu dziecku, które ma na przykład 12 lat, 13 lat. Rewolucja, którą obserwujemy, jest, jakby to powiedzieć, bardzo inteligentna. I zadbała niemalże o każde pole. W tym o zmianę świadomości społecznej na temat tego, co rodzicowi wolno, a czego nie wolno. Moje 13-letnie dziecko ma prawo do prywatności. Pierwsze słyszę. W każdym razie, po tych wszystkich latach zmian, ilu rodziców, jaki procent, na przykład ojców, miałoby dzisiaj taką siłę przebicia w swojej własnej rodzinie, żeby dziecku 13-letniemu, 14-letniemu zabronić posiadania TikToka? Jeżeli więc nie za bardzo umiemy postawić się rewolucji w swoim własnym domu, to nie jest raczej czas na wychodzenie na ulicę i walczenie z rewolucją tam. Rewolucja jest sprawą umysłu. Tam się zaczyna i to tam kontrrewolucja ewentualnie musi postawić opór. W ludzkich umysłach. Mój drogi słuchaczu, nie pogniewaj się oczywiście, jeżeli te słowa, które powiem teraz, nie odnoszą się w ogóle do ciebie. Jeżeli rewolucja ma się wciąż dosyć dobrze w twoim umyśle, jeżeli nie jesteś do końca pewien, jaka jest prawda i nie rozumiesz, na czym polega fałsz tych nowych ideologii, w jaki sposób chcesz walczyć z rewolucją? Najpierw świadomość, rozumienie. Potem posprzątanie własnego ogródka. Najczęściej już samo to wystarczy, a jeżeli komuś jeszcze zostanie czas i energia, może wtedy dopiero przyjdzie czas na kandydowanie do rad rodziców w szkołach, na pisanie artykułów, na nagrywanie filmów, na drukowanie ulotek, zakładanie fundacji, czy chyba najbardziej potrzebne zakładanie think tanków. Ale najpierw, mój drogi słuchaczu, TikTok u córki i syna. Życzę Ci powodzenia i odwagi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika, wycieczka po globie. I do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.